Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Nauczanie świętego Pawła o zmartwychwstaniu przypomniał Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
O modlitwie wierzących za nowego prezydenta USA zapewnił watykański rzecznik prasowy.
Arcybiskup Mokrzycki został wybrany przewodniczącym łacińskiego episkopatu Ukrainy.
5 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Ludzie wierzący uzyskują zbawienie, wyznając ustami, że Jezus jest Panem i wierząc sercem, że Bóg Ojciec wskrzesił Go z martwych. Świadcząc o tym życiem, uobecniają prawdę krzyża i zmartwychwstania w swej historii. Nauczanie świętego Pawła o głównej prawdzie chrześcijaństwa Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej. Zauważył, że apostoł narodów nie pisał podręcznika teologii, ale raczej okazjonalnie wyjaśniał wątpliwości wiernych. Przekonany, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara, Paweł wskazywał na relacje świadków, którzy widzieli zarówno pusty grób, jak i zmartwychwstałego Pana.
Ten, który został ukrzyżowany i objawił nieskończoną miłość Boga dla nas, zmartwychwstał i żyje między nami. On nas usprawiedliwił. Paweł mówi o zmartwychwstaniu jako o fakcie, który dokonał się w historii. Na dowód podkreśla, że zmartwychwstały Pan ukazywał się apostołom wielokrotnie, a w końcu i on doświadczył jego obecności. Nie było to opowiadanie tylko o fakcie historycznym, który nie ma wpływu na naszą rzeczywistość. Święty Paweł wykazywał, że dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa cała ludzkość została stworzona do nieśmiertelności i zmierza do wiecznego życia z Bogiem.
Benedykt XVI ukazał świętego Pawła jako wzór uprawiania teologii. Podkreślił, że teolog nie tworzy nowych wizji świata i życia. Pozostaje na służbie prawdy przekazanej o wydarzeniu Chrystusa, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Zadaniem teologa, podkreślił Benedykt XVI, jest pomóc zrozumieć w dzisiejszym świecie sens słów kreślonych starym alfabetem o Bogu, który jest z nami i o prawdziwym życiu.
Teologia krzyża nie jest jakąś teorią, jest rzeczywistością chrześcijańskiego życia. Życie wiarą w Jezusa Chrystusa, życie prawdą i miłością niesie codzienne wyrzeczenia, niesie cierpienia. Chrześcijaństwo nie jest drogą wygody, jest raczej wymagającą wspinaczką, oświetlaną jednak blaskiem Chrystusa i wielkiej nadziei biorącej w nim początek.
Wśród kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów na placu świętego Piotra było kilkuset Polaków, w tym kardynał Henryk Gulpinowicz oraz siostry Elżbietanki z matką generalną Samuelą Werbińską.
Serdecznie witam pielgrzymów z Polski. Pozdrawiam przewożone siostry Elżbietanek, zgromadzone w Rzymie na konferencji plenarnej. Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Tu główna prawda teologii świętego Pawła jest centrum naszej wiary. Niech ta prawda kształtuje naszą codzienność, abyśmy dostąpili owoców zbawienia. Niech Bóg wam błogosławi.
Nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama potrzebuje Bożego światła i pomocy. Spoczywa bowiem na nim wielka odpowiedzialność, powiedział dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ksiądz Federico Lombardi.
Zadanie prezydenta USA wiąże się z ogromną, najwyższą odpowiedzialnością, nie tylko za własny kraj, ale za cały świat, zważywszy znaczenie, jakie Stany Zjednoczone mają we wszystkich dziedzinach na scenie światowej. Wszyscy zatem życzymy nowemu prezydentowi Obamie, by mógł odpowiedzieć na wiązane z nim oczekiwania i nadzieje, by skutecznie bronił prawa i sprawiedliwości, znajdując odpowiednie sposoby krzewienia pokoju na świecie, sprzyjając rozwojowi i godności osób, z poszanowaniem dla podstawowych wartości ludzkich i duchowych. Wierzący modlą się za niego, by Bóg go oświecał i wspierał w sprostaniu spoczywającej na nim najwyższej odpowiedzialności.
Angola i Kamerun rozpoczęły już przygotowania do papieskiej wizyty. Benedykt XVI odwiedzi te kraje od 17 do 23 marca. Wczoraj do Angolii przybyła watykańska delegacja odpowiedzialna za organizację podróży apostolskich. Na jej czele stoi dyrektor administracyjny Radia Watykańskiego Alberto Gasbari. W programie trzydniowej wizyty delegacji przewidziano przede wszystkim spotkania z przedstawicielami miejscowych władz. Do Angolii Benedykt XVI przybędzie bowiem na zaproszenie prezydenta José Eduardo dos Santosa z okazji 500-lecia ewangelizacji tego kraju. Do Kamerunu papieża zaprosił prezydent Paul Biya. Ojciec Święty zaprezentuje tam Instrumentum Laboris najbliższego synodu poświęconego Afryce. Zdaniem tamtejszego nuncjusza arcybiskupa Elisea Antonia Ariottiego, Benedykt XVI wybrał ten kraj, ponieważ leży on w sercu kontynentu i mówi się w nim zarówno po angielsku, jak i po francusku, a zatem w językach, które pomimo dekolonizacji nadal scalają kontynent afrykański.
Na wschodnich pograniczach Demokratycznej Republiki Konga wciąż nie ustają walki między wojskami rządowymi a rebelianckim ugrupowaniem Laurenta Nkundy. Jak informuje metropolita Kinshasa, arcybiskup Laurent Monsengwo Pasinia, w ciągu jednego zaledwie tygodnia ponad 1,5 miliona osób zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów. Sytuacja uchodźców jest dramatyczna. Tylko niektórzy mogą liczyć na pomoc rodziny. Również miejscowa Caritas, choć wciąż uruchamia nowe programy pomocy i obficie korzysta ze wsparcia udzielanego przez katolików z zagranicy, może pomóc tylko nielicznym. Wczoraj na miejsce walk dotarł pierwszy konwój humanitarny ONZ, ale transportu nie udało się przekazać potrzebującym, bo wszystkie obozy uchodźców w regionie Nord Kivu zostały zrównane z ziemią. W takiej sytuacji metropolita stołecznej Kinshasy wzywa do natychmiastowego przerwania walk i rozpoczęcia negocjacji, bo nawet najszczytniejsze cele nie są warte cierpień, jakie ponosi w tym momencie naród.
Nawet gdyby ktoś chciał bronić własnej narodowości czy walczyć o prawo do własnej narodowości, to cena, którą musimy płacić, jest zbyt wysoka. Trzeba zakończyć tę wojnę i rozpocząć negocjacje. Z drugiej strony nie można ograniczyć się do samych negocjacji. Należy uszanować integralność terytorialną i niezależność każdego państwa. Po trzecie, trzeba się zająć misją ONZ w Kongu. Powinna ona dysponować niezbędnymi środkami, by wypełnić swe zadania. Dziwi nas, że w misji tej uczestniczą jedynie kraje rozwijające się, które nie są w stanie jej sprostać. Wzywamy zatem wielkie mocarstwa i Unię Europejską, aby rozważyły możliwość wysłania swych żołnierzy na tę misję.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, został nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. W trakcie obrad biskupów w Zarzeczanach koło Żytomierza na 5-letnią kadencję wybrano również wiceprzewodniczącego konferencji, którym został biskup kamieniecki Leon Dubrawski. Sekretarzem episkopatu pozostał koadiutor charkowsko-zaporowski biskup Marian Buczek.
Głównym tematem obrad były sprawy związane z małżeństwem i rodziną. Referat programowy wygłosił sekretarz papieskiej Rady do Spraw Rodziny, ksiądz prałat Grzegorz Kaszak. Nuncjusz apostolski, arcybiskup Iwan Jurkowicz, podziękował kardynałowi Marianowi Jaworskiemu za 16-letnie przewodniczenie konferencji oraz ukazał historyczne znaczenie obrad konferencji i zadania na przyszłe lata. Biskupi w sposób szczególny podziękowali kardynałowi Jaworskiemu za stworzenie struktur konferencji oraz jej przewodniczenie pełne roztropności, wrażliwości na potrzeby wiernych Kościoła Łacińskiego na Ukrainie, tak bardzo doświadczonego w latach trwania reżimu ateistyczno-komunistycznego.
Ukraińscy biskupi podziękowali emerytowanemu metropolicie Lwowa za umiejętne wprowadzenie w życie lokalnego kościoła dokumentów soborowych oraz za świadectwo wierności Kościołowi Powszechnemu i Stolicy Apostolskiej.
Władze Dniepropietrowska zwróciły diecezji charkowsko-zaporowskiej tamtejszy kościół świętego Józefa. Komisja złożona z przedstawicieli parafii, Rady Miasta i amerykańskiej firmy z Filadelfii podpisała wczoraj odnośną ugodę. Władze miejskie przekazały amerykańskiej firmie 16 arów terenu pod budowę planowanych obiektów. Zebrany na sesji plenarnej Episkopat Ukrainy przyjął tę decyzję z wdzięcznością i odmówił modlitwę dziękczynną, mówi biskup Marian Buczek.
Jest to dla nas wielkie osiągnięcie, tym bardziej, że Dniepropietrowsk już jest oddany stadion na 2012. Teraz musimy przystąpić do remontu wystroju tego kościoła. W ubiegłym roku, kiedy zburzyli dach, zburzyli część sklepienia, przez cały rok, mimo nakazu architektury, kościół nie został odnowiony, a więc przez cały rok został zniszczony. I teraz musimy natychmiast zrobić choćby prowizoryczny dach, a następnie przystąpić do dalszych remontów.
O zwrot kościoła w Dniepropietrowsku katolicy starali się całe lata. W lipcu ubiegłego roku czynnie zablokowali jego rozbiórkę. Władze obiecały wówczas przydzielenie amerykańskiemu inwestorowi działki zastępczej, co zajęło ponad rok. Obecnie, jak dodał biskup Buczek, do uregulowania pozostają jeszcze niewielkie formalności prawne.
W Chinach zmarł wczoraj, w 85 roku życia, biskup stolicy Mandżurii Mukdenu Pius Chin Pei Xian, choć należał do kościoła uznawanego przez władze Chińskiej Republiki Ludowej, przyjął przed 20 laty święcenia biskupie za zgodą stolicy apostolskiej, informuje agencja Asia News. Przed 4 miesiącami przekazał on kierowanie diecezją swojemu koadiutorowi. Jest nim 39-letni biskup Paul Pei Chun Min, który otrzymał sakrę 2 lata temu, również za zezwoleniem Watykanu.
W Urugwaju proaborcyjna ustawa o tzw. zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym została ponownie odesłana do Senatu. Projekt ustawy, zatwierdzony już raz przez Senat, został przyjęty wczoraj przez Izbę Deputowanych, zresztą tylko przewagą jednego głosu. W całodziennej debacie zaproponowano jednak poprawki obejmujące właśnie artykuł, który dotyczy aborcji. Tekst musi więc wrócić pod głosowanie Izby Wyższej Parlamentu. Gdyby poprawki nie zostały przez nią przyjęte, zajmie się nią znowu Izba Deputowanych. W tym wypadku jednak przyjęcie projektu wymagałoby 2/3 głosów, a taką większością proaborcyjna koalicja nie dysponuje. Jeśli, jak przypuszczają obserwatorzy, Senat poprawki zatwierdzi, prezydent Urugwaju Tavares Ramón Vázquez, jak już zapowiedział, zawetuje ustawę. Ten socjalistyczny polityk, zawodu lekarz, jest znanym przeciwnikiem aborcji.
Dwie minuty dla kraju.
Na łamach katolickich tygodników, które ukażą się z datą 16 listopada, znajdzie się protest przeciw prześladowaniom chrześcijan w Orisie. Czytelnicy będą mogli go podpisać i wysłać do ambasadora Indii w Polsce. Akcję tę zainicjowała Komisja Misyjna Konferencji Episkopatu Polski.
Chodzi o to, żeby ze strony naszego społeczeństwa wyszedł kolejny sygnał, że to, co dzieje się w Indiach, zwłaszcza w stanie Orisa, nie jest nam obojętne.
Ksiądz Tomasz Atłas, sekretarz Komisji do Spraw Misji.
I że nie chcemy poprzestać tylko na tej sferze modlitewnej, ale też chcemy jakoś przypominać o tej sytuacji, która tam ma miejsce.
Szacuje się, że jeśli do ambasady Indii trafiłoby kilkaset listów, byłaby to ważna forma przypomnienia o losie chrześcijan w tym kraju. O konsekwencjach ocieplenia klimatu dla mieszkańców najbiedniejszych regionów świata mówił w Warszawie biskup William Kenny, rzecznik do spraw europejskich Konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Podczas konferencji w Caritasie hierarcha przedstawił formy konkretnej pomocy ze strony chrześcijan oraz krajów europejskich. Jest to program, w którym zwykli ludzie zgłaszają, że będą robić proste czynności, które pomogą ocalić klimat. Kiedy myjesz zęby, zakręcaj wodę. Raczej weź prysznic, niż kąp się w wannie. Jeśli 5 dni w tygodniu jeździsz samochodem do pracy, pojedź 4 razy, a raz skorzystaj z transportu publicznego. Noś ubrania, aż się zniszczą, a niekoniecznie goń za modą. Zdaniem biskupa Kenneya, Europejczycy powinni zrozumieć, że nieznaczne obniżenie standardów ich życia nie przysporzy im problemów, za to może pomóc tym, którym jest bardzo daleko do poziomu życia na starym kontynencie. Dla Radia Watykańskiego, ojciec Stanisław Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.